Szczęść Boże! Jeszcze nie tak dawno mówiliśmy, że media są czwartą władzą, po władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Ostatnie dni przekonują nas, że stały się już pierwszą, a nawet jedyną władzą. Zablokowanie kont w mediach społecznościowych, urzędującego przecież jeszcze przez kilka dni prezydenta najpotężniejszego państwa na świecie, pokazuje nam wszystkim, że żyjemy w świecie jakby rządzonym przez kogoś zupełnie innego niż politycy znani z pierwszych stron gazet. Facebook poinformował, że zawiesza konto prezydenta Donalda Trumpa do końca jego kadencji. Twitter postanowił zawiesić jego konto bezterminowo. Giganci mediów społecznościowych swoją bezprecedensową decyzję zablokowania na stałe gospodarzowi Białego Domu dostępu do platform argumentują ryzykiem podżegania do przemocy. By zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi i dlaczego nawet Angela Merkel wyraziła swoją dezaprobatę dla tej blokady, mówiąc, że jest problematyczna, warto sobie przypomnieć, że platformy społecznościowe powstały i były rozwijane jako jedno z kolejnych nowoczesnych narzędzi komunikowania masowego. Tu mieliśmy mieć do czynienia z genialnym wynalazkiem, który pozwala tworzyć przekazy na skalę masową praktycznie każdemu użytkownikowi, każdemu internaucie, a nie tylko profesjonalnemu dziennikarzowi czy pracownikowi jakiejś konkretnej redakcji. Facebook i inne media społecznościowe stały się wręcz symbolem wolności słowa w internecie, bo każdy miał pisać i publikować to, co chce i co uważa za stosowne, i nikt nie miał go ograniczać ani cenzurować. Z biegiem lat coraz bardziej było jednak widać, jaka to utopia. Z chwilą, gdy wszystkim użytkownikom podsuwano coraz bardziej wymyślne regulaminy do podpisania, jeśli chcieli korzystać z danego serwisu. Stworzono słowa klucze typu naruszenie regulaminu społeczności czy posługiwanie się mową nienawiści, co tak naprawdę w praktyce oznaczało jedynie arbitralne decyzje właścicieli Facebooka, Twittera czy Google'a, czego wolno publikować, a czego nie. Boleśnie i namacalnie przekonaliśmy się o tej nadzwyczajnej, uprzywilejowanej pozycji mediów społecznościowych na przykład w 2018 roku, kiedy Facebook jednoznacznie i bardzo intensywnie zaangażował się w referendum aborcyjne w Irlandii. Ten kraj miał przepisy chroniące życie, obowiązywały one od lat 80. i miały obowiązywać nawet po wejściu Irlandii do Unii Europejskiej. Było to zagwarantowane w traktacie. Ale pod wpływem lewicowej propagandy i intensywnej promocji swobodnego stylu życia doprowadzono do referendum na temat liberalizacji tych przepisów, tak by ułatwić zabijanie poczętych dzieci. Zwolennicy obrony życia od poczęcia przegrali referendum. Rok później jednak, w 2019 roku, dowiedzieliśmy się, jak nierówną toczyli walkę. Właściciel Facebooka, tego medialnego, społecznościowego, światowego giganta, przyznał bowiem, że jego firma zadecydowała o tym, że nie będzie publikować żadnych materiałów przeciwników aborcji, ani ich reklam, ani innych materiałów promocyjnych pro-life. Wtedy, gdy trwała referendalna kampania, nikt o tym nie wiedział. Zwolennicy obrony życia zauważali jedynie, że ich reklamy nie ukazują się na Facebooku, że nie mogą sobie przesyłać żadnych informacji, że ich filmiki czy posty są blokowane. Ale nie mogli nic z tym zrobić, bo Facebook oficjalnie zaprzeczał nawet, że cokolwiek cenzuruje. Właśnie rok po referendum ten właściciel przyznał, że podjął arbitralną decyzję, ale przecież miał do niej prawo. W końcu Facebook to jego prywatna firma i może z nią robić, co chce. W Polsce w ostatnich latach bezradni wobec samowoli społecznościowych gigantów byliśmy nieraz. Boleśnie przekonywali się o tym przede wszystkim prawicowi i konserwatywni użytkownicy. Przed 11 listopada znienacka bowiem blokowano konta organizatorów Marszu Niepodległościowego, innym razem blokady mieli przeciwnicy aborcji eugenicznej czy nawet arcybiskup, który ośmielił się skrytykować tęczową ideologię LGBT. Jedną z najbardziej kuriozalnych spraw tego typu, jaką przyszło mi zajmować się w Centrum Monitoringu Wolności Prasy, jest aktualnie blokada konta harcerzy. Jedną z najbardziej kuriozalnych spraw tego typu, jaką przyszło mi zajmować się w Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jest aktualnie blokada konta harcerzy z Warszawy, którym kiedyś zablokowano emisję ich amatorskiego filmiku upamiętniającego rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, a ostatnio do 18 lat podniesiono kategorię wieku tych, którzy mogą wyświetlać sobie ich filmowe relacje przedstawiające życie na obozach harcerskich. Można oczywiście przytoczyć jeszcze kilka takich wręcz anegdotycznych spraw, ale chyba już nikomu nie jest do śmiechu. Donald Trump miał blisko 90 milionów użytkowników na swoim koncie. Jednym przyciskiem w komputerze wyłączono mu możliwość dotarcia z jakimkolwiek przekazem do nich. Kto więc jest w tej rozgrywce silniejszy? Przywódca najbogatszego państwa na świecie, czy ten, kto go cenzuruje? Przez lata w naszym kraju byliśmy bezradni wobec tego, co działo się na Facebooku, Twitterze czy YouTubie. Patrzyliśmy na to, jak rozwijały się takie platformy jak Google czy Instagram i mogliśmy jedynie się do nich dostosowywać i starać się, by w ogóle móc z nich korzystać. Byliśmy za biedni, za mali, by w ogóle liczyć się w tej rozgrywce. Dziś jednak na szczęście cały świat budzi się i dostrzega tę samowolę społecznościowych gigantów. Oby udało się wypracować mechanizmy chroniące wolność słowa w internecie, zanim będzie za późno, zanim o tym, które poglądy są słuszne, a które nie, będą decydowały algorytmy czy jedynie właściciele medialnych gigantów. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.